wieczór, kolejny dzień za nami. Część ludzi zaczyna wracać do normalnego życia i myśleć, że to wszystko to jest jakiś taki wymysł, że to na nas nie przyjdzie. Bardzo bym chciał, żeby rzeczywiście mieli rację, ale z tego, co wiemy z innych krajów, będzie inaczej. Także lepiej naprawdę wszystkim naszym widzom polecam, zostańcie w domach, jak najmniej kontaktu, te wszystkie środki ostrożności. Dzisiaj o 13:00 dr Małgorzata Kubicka mówiła o tym, co możemy robić. Kto nie oglądał, zapraszam. A my zakończymy dzień tak, jak już tradycyjnie nam się udaje. Dzisiaj lżejszy tekst. Ostatnio mieliśmy najpierw taki ciężki teologicznie tekst, choć podkreślałem, że on nie w celu rozważań teologicznych, a w celu praktycznych zastosowań, by traktować siebie nawzajem jako równych, służyć sobie nawzajem, wręcz jako wyższych od siebie, a nie żeby jakieś tam emocje, jakieś gierki ambicjonalne królowały w społeczności chrześcijan. Wczoraj z kolei wzięliśmy tekst, no taki trudny pod względem interpretacji. Dwa razy musieliśmy przynajmniej szukać jakiegoś szerszego kontekstu i zrozumienia, szukać źródeł słów, które są użyte w tym tekście. Odsyłam do wczorajszego spotkania. Czy, Kornelia, mamy jakiś głos z czatu, którym moglibyśmy rozpocząć wzajemną zachętę też? Bo każdy wasz wpis jest dla mnie, dla nas dużą zachętą. Także oddamy teraz głos na czat na chwilę.
To są głosy jeszcze z wczoraj. Brzoza Biała, dziękuję z całego serca. Codziennie czekam na te nasze wieczory z Biblią, które są wielką pociechą. Odkąd się nawróciłam, nigdy nie jest mi dość Słowa Bożego. Z pastorem Pawłem.
To jest pierwsza część, bo tam z tym pastorem Pawłem to niekoniecznie, ale ten głód Słowa Bożego, jak na pewno wam się kojarzy taki tekst z listu Piotra, zapragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, którym jest właśnie Słowo Boże. Nie? To tak jak niemowlę pragnie mleka matki, tak chrześcijanin pragnie słowa od Boga. Ten głód jest całkowicie naturalny i on jest jednym z objawów Nowego Narodzenia. Także cieszymy się, że mamy, to jest pani, czyli mamy siostrę w Chrystusie. Pozdrawiam.
Jeszcze jeden taki głos. Wreszcie dotarło do mnie, dlaczego chodzę wielokrotnie sfrustrowany. Spalałem się nadmiernie i dotarło do mnie nareszcie, że jest to tak samo złe jak egoizm.
Tak, człowiek, który zatrzyma się w tym biegu, dlatego tak rozpoczęliśmy ten cykl Biblia w czasie zarazy, bo liczymy na to, że wielu ludzi zatrzyma się w biegu. W biegu nie wiadomo dokąd, który przerywa śmierć, a wtedy już jest za późno na jakiekolwiek zmiany. Dlatego teraz sytuacja tej zarazy przerywa bieg większości spraw naszego życia w dotychczasowej formie. Eli Barbour na Twitterze bardzo ładnie to ujął. Tak jak w poprzednich wojnach światowych było przed wojną i po wojnie, bo życie ludzi wojny zmieniają, tak samo i teraz prawdopodobnie będzie życie przed tym atakiem bronią biologiczną i po zarazie. Ale to może być, choć oczywiście jest to coś tragicznego, smutnego, jest to komunistyczny atak na wolny świat, to możemy wykorzystać ten czas właśnie do zatrzymania i do takiego sprawdzenia swoich priorytetów. Czy to, za czym gonimy, to jest warte tego wysiłku? To jest bardzo ważne pytanie i cieszę się, że wielu z was sobie je teraz zadaje. Zachęćcie też, proszę, waszych bliskich, że tu coś takiego na żywo codziennie wieczorem się rozgrywa. Pomodlę się, chyba że jeszcze mamy jakiś głos.
Może jeszcze jeden od Grzegorza Wojciechowskiego. Ja o tej godzinie zawsze już spałem, ale przegapić nie można. Osobiście nie lubię czytać, a tu mam okazję posłuchać.
No to fajnie, że i takie spotkanie. Pomodlę się i przejdziemy do naszego dzisiejszego tekstu. Kochany Ojcze, mamy wiele problemów na głowie, szukamy i biegamy za wieloma rzeczami, a kiedy uważnie się temu przyjrzymy, to widzimy, że naprawdę niewiele potrzeba do szczęścia, a Ty jesteś na pierwszym miejscu. Bez Ciebie nie ma szczęścia dla nas. Dziękujemy Ci, że odkryliśmy to, że tylko w Tobie jest zbawienie, obfite życie, radość, wolność. I prosimy Cię, żeby nasze życie wskazywało też innym, żeby nasza służba też pokazywała innym na Ciebie, jako na jedynego Boga, Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Drugi rozdział listu apostoła Pawła do Filipian. Jeden jest list apostoła Pawła do Filipian. My jesteśmy już w połowie drugiego rozdziału, wersety od 19 do 24. Apostoł Paweł mówił w poprzednim rozdziale, w poprzednim fragmencie, który czytaliśmy, o tym, jak ma nadzieję ich zastać, jak powinno dalej wyglądać ich chrześcijańskie życie, a teraz przechodzi do takiej sprawy, można powiedzieć, bieżącej. Już nie mówi takich ponadczasowych prawd o Jezusie, już nie mówi takich rad dotyczących zachowania chrześcijańskiego. Teraz dowiadujemy się troszeczkę o relacjach od kuchni, bo teraz opowiada o swoim przyjacielu. Zaraz zresztą go wprowadzimy na scenę. Przypominam, że już wśród adresatów pierwszy werset pierwszego rozdziału. Paweł i Tymoteusz, słudzy, czyli niewolnicy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i diakonami. Teraz odwołuje się do relacji z Tymoteuszem. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie ma drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Dzisiaj ten fragment będziemy rozważać, co tutaj możemy zobaczyć o relacji apostoła Pawła z Tymoteuszem. No, traktuje go jako jednego ze swoich takich najwierniejszych współpracowników. Zaraz go wyślę do nich i zobaczcie, abym ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Czyli zakłada, że Tymoteusz pojedzie i wróci. Bo gdyby chodziło tylko o list, no to przecież oni by mogli napisać mu jakiś list, nie? Apostoł Paweł no, widzi taką no, potrzebę i spodziewa się, że kiedy wyśle do nich Tymoteusza, no to on na miejscu zorientuje się najlepiej o stanie tego kościoła i kiedy wróci, no to wszystko Pawłowi opowie i Paweł ma nadzieję, że będzie tym pokrzepiony, że się ucieszy tym, co się z wami dzieje. I dalej no, wystawia, można powiedzieć, laurkę Tymoteuszowi. Albowiem nie ma drugiego takiego, który by się tak tu prawdziwie, można powiedzieć, troszczył o was. O czym to świadczy? Szczególnie w kontekście wersetu, zobaczcie, 21. Wszak wiecie, przepraszam, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. O kim tu mowa? No, wszyscy inni. No, nie chodzi pewnie o wszystkich chrześcijan na całym świecie, nie? bo tylko dwóch by było, Paweł i Tymoteusz, nie? Plus może jeszcze niektórzy z tych Filipian. Nie? Zapewne chodzi tu o jakieś otoczenie, otoczenie apostoła Pawła. Tu zaraz potem, w 25 wersecie, to jak Bóg da, zajmiemy się tym jutro, mówi o Epafrodycie i też go wychwala, czyli to wszyscy tutaj zapewne nie oznacza takiego zbioru, wiecie, tylko Paweł i Tymoteusz i same złaki dookoła. Ale wróćmy do rozdziału pierwszego. Zobaczcie, 14 werset. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, a 17 już przeskakuje, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Zapewne ten werset, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co Jezusa Chrystusa, dotyczy społeczności chrześcijan w Rzymie. Tych, którzy otaczają apostoła Pawła. Nie? Że widać z tego, że mogą być różne społeczności chrześcijańskie, inaczej mogą być różne kościoły. To potwierdza zresztą Księga Apokalipsy, która w swoim wstępie zaczyna się od listów do 7 kościołów. I te kościoły są naprawdę różne. Są no, takie, w których wolałbyś nie być. Zobacz sobie na przykład kościół w Laodycei z 3 rozdziału. Praktycznie to już jest tylko kościół z nazwy. Inny z kolei jest pełny szatańskich jakichś praktyk, kościół w Tiatyrze i tak dalej, no ale nie studiujemy Księgi Apokalipsy, tylko pokazuje, że kościół, kościołowi nierówny, że niektórzy myślą, że wszystkie te kościoły, byle tylko to nie był kościół katolicki, tylko to były kościoły protestanckie, to tam już jest fajnie, tam już jest zdrowa nauka, tam jest miłość wzajemna. Nie. To musisz sprawdzić. Dlatego właśnie czytamy razem Biblię, żeby cię wyposażyć do umiejętności oceny każdego kościoła, który napotkasz na swojej drodze. Ale pamiętaj, są kościoły złe, bardzo złe, są w miarę przeciętne, przyzwoite, no i są bardzo dobre. To chyba ci nie muszę mówić, którego powinieneś szukać. Podobnie i pastorzy są tacy jak Tymoteusz, który rzeczywiście szuka dobra tych innych ludzi, no a są tacy, którzy szukają innych, swoich spraw, a tylko pozorują służbę dla Chrystusa. Tych też trzeba rozpoznawać, przed tymi też należy ostrzegać. I ja niekiedy z imienia i nazwiska ostrzegam przed pastorami, którzy głoszą fałszywe, kłamliwe nauki zdradzające Jezusa Chrystusa. Ostatnio w niedzielę o 21:00 mieliśmy taki program Forum Pastorów, gdzie inny z pastorów, Marian Pawlas, właśnie mówił dokładnie o tym, co jest w 21 wersecie, że wielu pastorów buduje jakieś swoje materialne, można powiedzieć, królestwa, a absolutnie nie zależy im na Chrystusie i na pasieniu owiec. Nie przykładają się do tej pracy, nie poświęcają odpowiedniego ilości czasu, serca, energii, nie płoną dla Chrystusa, nie służą ludziom. Takich pastorów, oczywiście jeśli tam widzicie szansę, należy napominać, ale w dłuższej perspektywie, jeśli nie usłuchają, należy unikać, należy odchodzić z takich kościołów. Także widać, że no, stan chrześcijan, wśród których Paweł się znajduje w Rzymie, nie jest najlepszy. Raz pokazał to na początku w 1 rozdziale, no a teraz mówi to znowu dobitnie. Prawdopodobnie chodzi tu o przywódców chrześcijańskich tamtego kościoła w Rzymie, nie? Że ma o nich bardzo złe zdanie. Ale wraca zaraz potem do narracji związanej z Tymoteuszem. Wszak wiecie, odwołuje się zapewne do wspólnej wizyty, którą razem głosząc Ewangelię mieli w tym mieście pierwszym w Europie, do którego dotarła Ewangelia do Filipii. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany. I tu jest bardzo ciekawe porównanie. Przeczytajcie sobie sami je. Na razie bez mojego komentarza. Do czego porównuje apostoł Paweł, jego wspólną służbę z Tymoteuszem. Jest on wypróbowany, gdyż, podaje powód, jak dziecię ojcu, czyli jak syn ojcu, czy córka, no bo tu jest, jak dziecię ojcu, co robił? Czy ktoś widzi tę straszną rzecz? Psychologowie, albo lepiej, psychole całego świata, łączcie się! W oburzeniu i w ataku na Słowo Boże. No jakżeż tak można? Dziecko ma służyć rodzicom? Czy z rodzicami? To nie rodzice mają służyć dziecku? Ludzie, kochani, koniec świata! Dywersja, kontrrewolucja i wszystko, co najgorsze. Zobaczcie. Dzisiejsze to pseudo-wychowanie odwróciło ten prosty Boży porządek. Jeśli byście jeszcze głębiej zakopali się tutaj w ten tekst, to wiecie, co byście odkryli? Mam nadzieję, że wytrawni już koneserzy, czyli ci, którzy z Biblią już kilkanaście lat spędzili, domyślają się, jakie w greckim jest tu słowo służyć. Pamiętacie przedstawienie apostoła Pawła? Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, niewolnicy. Sprawdźcie sobie w tekście greckim. A znajdziecie tutaj czasownik służyć od rzeczownika niewolnik. Czyli służyć tak jak właścicielowi. Widzicie, jaka tutaj, tak przy okazji jest nauka, albo nawet może to nie jest nauka. To jest fakt. To jest obserwacja z życia. Tak jak apostoł Paweł opisywał żołnierza rzymskiego, opisując zbroję Bożą dla chrześcijanina w liście do Efezjan, czyli zakładał, że każdy chrześcijanin ma do czynienia z bronią, zbroją, interesuje się wojskowością, dlatego bez żadnego tłumaczenia używa cały rynsztunek rzymskiego żołnierza dość szczegółowo, nawet sandały są tam użyte. Zobaczcie, w jakim celu. Sandały to była bardzo ważna część zbroi żołnierza, ponieważ, no, po pierwsze, drogi były dość ciężkie wtedy, ale jeszcze jako nie było min przeciwpiechotnych, to jeśli boso armia szła, a przeciwko nim, w tym pyle, bo zwykle drogi były w pyle, armia uciekająca rozrzucała kolcoki przeróżne. I jeśli bosa armia szła, to zaraz i albo miała rannych, których co, nieść na plecach czy na wozach, opóźniana była, albo cała armia stawała. Dlatego rzymski żołnierz wyposażony był w pancerne sandały. Nie? Chodziło o podeszwę oczywiście. Musiała być gruba, solidna podeszew tego, żeby byle kolcok tego nie przebił. Nie? I oczywiście, żeby nie od... Ale zobaczcie, do czego jest to porównany, ten rynsztunek. Czyli nawet taka rzecz jak sandały rzymskie, rzymskiego żołnierza, były użyte w tym opisie. I teraz mamy analogię do życia rodzinnego. Jak według apostoła Pawła powinno wyglądać życie rodzinne? Czy dzieci powinny siedzieć na głowie rodzicom, tak jak to jest w sporej części polskich współczesnych niestety domów? Czy ten wzór, do którego on tu porównuje, bo zobaczcie, on służbę chrześcijańską. Ja, jako starszy chrześcijanin, jak gdyby ojciec w wierze dla Tymoteusza, choć usłyszał Ewangelię Tymoteusz, jak wiemy, od swojej babki i matki, nie? Euniki i Lojdy. No, nie wybraliśmy tego dla Euniki imieni Lojda, chyba się zgadzacie, że dobrześmy zrobili. A wiecie, co znaczy Eunika? To znaczy dobre zwycięstwo. Eu, dobre, nika, zwycięstwo. Eunika, świadectwo Euniki, jak przyszła do Chrystusa nasza córka, możecie znaleźć też na naszym kanale. Wystarczy sobie przeskrolować w nowościach do tyłu o, myślę, 8 gdzieś mniej więcej programów i znajdziecie świadectwo Euniki. Właśnie straciłam zdrowie, ale zyskałam życie. To właśnie z rodziny Tymoteusza ten pomysł na imię naszej córki Euniki siedzi tutaj ze mną. O imieniu Kornelia porozmawiamy przy studiowaniu Dziejów Apostolskich, jak Bóg pozwoli. W każdym razie dla apostoła Pawła, zobaczcie, jego relacja służby Chrystusowi jako niewolnicy Chrystusa, on teraz pokazuje, że on ze mną służył jak niewolnik, jak syn ojcu, jak niewolnik. Dokładnie takie porównanie jest tu pokazane. Czyli widać, że Biblia pokazuje wzorzec, że dzieci mają słuchać swoich rodziców, że mają im służyć, że mają im pomagać, że mają nieść ciężary życia rodzinnego. Wielu z was wychowało się na wsi. Ile lat mieliście, jak poszliście w pole pierwszy raz? Aniu, ile miałaś lat?
Nie pamiętam, także musiałam.
No nie pamiętam, więc to musiało być bardzo wcześnie, bo nie pamiętam nawet.
Ja jak miałem 7 lat, siadłem na traktor. Wjechałem w drzewo w pierwszym podejściu, ale już to traktorowi się nic nie stało, drzewu też niewiele, tam jabłonka jakaś. Potem to ja miałem dobrą fuchę. Przy każdych żniwach to ja i tu przyczepa i tam, wiecie, ludzie narzucali, a ja już miałem. Bo wiecie, taki młody, taki mały, nie? Tam, nie wiem, 12-latek, no to tam wiele na przyczepę nie wrzuci, ale traktorem pokieruje. No a chłopy dorosłe tam wrzucali, nie? Także każdy z nas te 40 lat temu był jak parobek u swoich rodziców. I nikomu nie przyszło do głowy nawet kwestionować tego stanu rzeczy. To teraz porównajcie sobie, jak wygląda życie współczesnych rodzin i zobaczycie, jak daleko od wzorca biblijnego. Ile czasu już gadam? No to już czas kończyć powoli. 22 werset niech wam z tego fragmentu najmocniej zostanie w głowie. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii, jak niewolnik. Oczywiście dobrowolnie, ale chodzi o ciężar tej pracy i o posłuszne wykonywanie poleceń w czasie pracy. Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Zobaczcie, apostoł Paweł, choć już tu wcześniej mówiliśmy o tym, że jest przekonany, 25 werset, że jest bardzo, z pierwszego rozdziału, że jest bardzo mocno przekonany, a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy, nie? Bo tam zastanawiał się, czy życie, czy śmierć go czeka, o czyśćcuśmy wtedy dyskutowali, to gdzieś jeden z, chyba trzeci program, tak mi się wydaje, ale sprawdźcie, być może pomyliłem. Tu, bo pozostanie przy życiu, a no, dowiedzenie się, co z nim będzie, to są dwie różne sprawy, nie? Czyli tak mówi, prawdopodobnie Bóg mu objawił, że jednak śmierć to jeszcze nie teraz. Bóg często Pawłowi różne rzeczy objawiał i w różnych kierunkach tam jego życie w związku z tym się układało. Spodziewam się przeto, tu mówi, już nie o życiu, tylko o tym, co będzie robił. To teraz mówi, muszę zobaczyć, co się będzie działo. I 24, nie wiem, ale mój pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Nie? Zobaczcie, apostoł Paweł miał ciekawą cechę i choć zdaje się, że z natury był raczej człowiekiem takim, jakby to powiedzieć, spodziewającym się złych scenariuszy. Możecie sobie zobaczyć list do Koryntian, jak na przykład opisuje, czy pierwszy, czy drugi. On, kiedy okoliczności stawały się złe, to niekoniecznie był takim wielkim optymistą. Dlatego dodaję, pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Być może wielu z was, większość ludzi to raczej czarno widzę. Ja też się do nich zaliczam, żeby nie było. My mamy taką łatwość, mówię o tych czarnowidzach. O, na przykład pastor Pawlas, tam w tym wywiadzie z niedzieli, możecie sobie zobaczyć, on mówi, że on jest jasnowidzem, znaczy w sensie optymistą i wszystko widzi zawsze fajniej, ale w tym wywiadzie mówi, a teraz będę mówił jak jest, nie? Nie będę kolorował, także bardzo zapraszam do tego programu, bardzo ważny dla mnie to program, pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni w tym cyklu. Ale bardzo często, dlatego ważne jest, żeby nie tylko kończyć dzień, ale i zaczynać lekturą Słowa Bożego. Proponuję wam psalmy, możecie sobie od początku czytać, nie? Takie zadanie, rano jeden psalm, zwykle nie są długie, także to wystarczy minuta, dwie, żeby przeczytać sobie taki psalm. Pomyśl dziś, też po to właśnie robię, żeby przestawić myślenie. Nasze ludzkie myślenie od samego rana będzie nas kierowało ku złym scenariuszom. Ale kiedy zaczniemy doprowadzać do, że tak powiem, rozumu, prawdę, że nasz Pan Jezus Chrystus, który przecież przyszedł dla naszego zbawienia, dał mi życie wieczne. Chce też tobie. Nie wiem, czy już uwierzyłeś w Niego, czy nie, ale chce każdemu dać życie wieczne. Powiedział, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz. Ja przyszedłem po to, aby owce, czyli ty i ja, ty jeśli też zwróciłeś się do Jezusa, aby miały życie i miały je w obfitości. To cytuję 10 rozdział Ewangelii Jana, możecie sobie sprawdzić. Jezus chce dla nas obfitego życia. Jezus jest Panem. Jezus ma dobry plan dla nas. No to jak zaczniemy rano sobie tak myśleć, to te nasze tak gęba zaczyna tak, nie? Dlatego apostoł Paweł mówi, choć sam jest raczej takim melancholijnym typem, choleryczno-melancholijnym, jeśli bym miał go gdzieś zakwalifikować z tego, co wiemy o nim, to w Panu staje się optymistą i mówi, pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przybędę. Bardzo to jest ważne, żeby nie pozwolić się czarnym myślom przybijać i żeby cały czas, bo zobaczcie, ten list ma największe nagromadzenie słowa radość. Radujcie się, raduje się i tak dalej. Nie? Tutaj też przecież zaczął, że ma nadzieję, że się ucieszy z tego, co dowie się, co się dzieje z Kościołem w Filipii. Nie? Mam nadzieję, że dla wielu już fajne jest to czytanie, krótkie czytanie Biblii wieczorem. Proszę was, dołóżcie. Znajdźcie tę minutę, dwie gdzieś przed czy po goleniem, no to mówię do chłopów, kobitki, no to tam, chociaż słyszałem, że jedna ostatnio mówi, ale straszne rzeczy, epidemia, epicentrum, tam kures, nie wiadomo co, mam już rzęsy na jednym oku i do kosmetyczki pójść nie mogę. No tata, naprawdę, i ty to, te onety, śmety, to tam właśnie zaśmiecają takimi, że tak powiem, newsami, że ona ma już rzęsę tylko na jednym oku. Oczywiście chodzi o doklejaną, bo Bóg dał jej dwie rzęsy i ma niezależnie od kosmetyczki. Także świat żyje takimi głupotami, a ja bym chciał, żeby jak najwięcej Polaków zaczęło żyć prawdą o Bogu. Dlatego do tego wieczornego studiowania zachęcam was, dołączcie na przykład psalmy na początek, albo na przykład Ewangelię Jana czy Łukasza. O, jak startujecie z Biblią, weźcie sobie Ewangelię Łukasza i po kawałeczku jakimś, po kilka wersetów rano na rozbieg sobie przeczytajcie z takim skupieniem, prosząc Boga, żeby jakaś myśl została wam w głowie. Ja też będę się modlił, żeby jakaś myśl została nam z tego, co dzisiaj powiedziałem, co przeczytaliśmy w Słowie Bożym w głowie, a teraz jeszcze chwila na wasze głosy. Mamy na Zoomie część naszych uczestników projektu Mega Kościół. Jeśli ktoś chciałby więcej się dowiedzieć na temat tego projektu, niech pisze kontakt@megakościół, bez polskich znaków, bo tu mnie poprawiliście, że mówię odwrotnie, bezpolskichznaków.pl, czyli kontakt@megakościół.pl.
Mamy głos od Adriana Bryły. Moja starsza o 10 lat siostra, rodzona, gorliwa katoliczka, coś się rozkleja. Na Messengerze głoszę jej Ewangelię i podesłałem jej filmik Apokalipsa to nie fikcja i koronawirus i co dalej. Łamie się chyba, ja modlę, by przejrzała.
Chwała Bogu, pozdrawiamy cię. Adrian, o ile dobrze tu usłyszałem, tak? To jest były ksiądz, który zrzucił sutannę, a teraz pracuje w policji. Pozdrawiamy też policjantów, innych naszych widzów też. Byłych księży też pozdrawiamy. Oby było jak najwięcej. Siostry zakonne też zachęcamy do zrobienia porządku ze swoim duchowym życiem. Czy mamy kogoś na Zoomie? Proszę.
Cześć, witam. Ten 19 werset mi się bardzo spodobał, gdzie Paweł mówił, że wyśle Tymoteusza, aby się dowiedzieć, co się z nimi dzieje. I tu mi się przypomniał zaraz werset trzeci z pierwszego rozdziału. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Widać, że Paweł jest spójny, że tutaj mówił o teorii, że tak powiem, którą trudno zweryfikować, trzeba uwierzyć Pawłowi na słowo. A w tym 19 widzimy już praktykę. Widać, że to jest wszystko ze sobą pięknie ułożone. Paweł nie wrzuca słów na wiatr. Dziękuję.
Dzięki. Dzięki łączom internetowym nie musimy czekać wiele miesięcy, żeby się dowiedzieć, co się u kogo dzieje. Możemy każdego dnia zdawać sobie relacje, co też czynimy na innych komunikatorach. Czy jest ktoś jeszcze? Prosimy.
Ja też mam taką podobną myśl jak Maciek, tylko nie do trzeciego bym się wrócił, tylko do pierwszego wersetu. Jeszcze raz, to co już wspomniałeś, Pawle, Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa. Słudzy, niewolnicy, to już nie wchodząc w to, ale jakby słudzy Chrystusa, prawda? A teraz wracamy, czy idziemy dalej, 22 werset. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Czyli służba Chrystusowi, to jest służba Ewangelii. Tak. I koniec.
Bo to jest...
To mi się bardzo spodobało, bo pierwszy moment, jak to przeczytałem, tak od razu, bez przemyślenia, mi się to skojarzyło, że jak dziecię ojcu, tak on służył mi, a ja Ewangelii. Nie, nie. On ze mną służył Ewangelii. My razem jesteśmy sługami Chrystusa, razem jesteśmy sługami Ewangelii.
Podobna myśl jest w czwartym rozdziale, kiedy upomina Ewodię i Syntychę, prosi, żeby też im pomógł ten starszy w tym kościele. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły. Tu jest z kolei nie słowo służba, ale walka. Dlaczego służba Chrystusowi, służba Ewangelii to praktycznie synonimy? Ponieważ nakazem Chrystusa jest, byśmy głosili Ewangelię o darmowym zbawieniu. Do każdego ona ma dotrzeć. To jest plan Boga dla każdego narodu. Mówiliśmy o tym właśnie w tym niedzielnym programie Forum Pastorów. Także służba Ewangelii to jest wykonywanie woli Chrystusa, czyli służba Chrystusowi. Która godzina jest? No to ostatni głos na czacie, na Zoomie. Ktoś by chciał się pomodlić? Proszę, proszę, jeśli masz głos, to...
Blackberry Belt. Apostoł Paweł żyje w więzieniu, wielką nadzieją, chociaż tak naprawdę nie ma pojęcia, co z nim będzie. To nauka dla nas dzisiaj.
Tak. Nie wiemy, co z nami będzie, ale nasz dobry pasterz wie doskonale i kontroluje rzeczywistość. Ktoś by chciał się pomodlić na koniec tu obecnych? Boguś, może ty? Dostałeś wielki komplementy tu od naszych widzów, że poruszasz serce, kiedy się modlisz. Dobrze.
Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas, jaki nam dajesz. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś naszym Bogiem, że jesteś Bogiem dobrym, potężnym i sprawiedliwym. Dziękujemy Ci, Panie, że stworzyłeś ten piękny świat, w którym żyjemy i możemy podziwiać Twoją właśnie mądrość, Twoją potęgę, Twoją wielkość. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś Bogiem litościwym i ulitowałeś się nad nami, grzesznikami, i dałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który przybył tutaj, przeżył niewinne życie i umarł w strasznych okolicznościach. Umarł na krzyżu za nas, abyśmy my dzisiaj mogli radować się wszyscy razem, wspólnie, faktem, że kiedy nawet zejdziemy już z tego świata, to będziemy z Tobą na zawsze. I ta myśl przyświeca nam każdego dnia, daje nam radość bycia takim kościołem właśnie, bycia w tej wspaniałej wspólnocie, za którą bardzo dziękujemy. Prosimy Cię, Panie, abyś w tych trudnych czasach miał w opiece naszych braci i siostry, którzy są narażeni na zarażenie tym wirusem, dla tych braci i sióstr, którzy są w pierwszym szeregu w walce z tą zarazą. Prosimy Cię, Panie, daj im siłę, daj im zdrowie i pobłogosław naszej pracy tutaj wspólnej, wspólnym wysiłkom, żeby nasza praca owocowała właśnie w nowych nawróceniach, aby ten trudny czas stał się dobrym czasem ku Twojej chwale. Amen.
Amen. Dziękujemy Wam za spotkanie. Jutro rano, pomyśl dziś, potem o 13:00, nasz główny program, gdzie staramy się informować Was o tym, co się w świecie dzieje, ale łączyć to cały czas ze Słowem Bożym, żeby mieć właściwą, a nie fałszywą czy ludzką tylko perspektywę na to, co się dzieje. Później dogrywka o 18:00. Jutro jest środa, tak? Jak środa, no to którędy do nieba. Jutro niespodzianka. Jak to się nazywa? Takie narzędzie? Mikser. Ale to nie o mikser chodzi, tylko o miksera. A więcej jutro o 19:30. Jak Bóg da, to też zakończymy dzień razem o 21:00. Do zobaczenia.